Chwała Bogu. Trudno w takiej sytuacji powiedzieć kazanie typowo okolicznościowe. Jakoś nie jestem przyzwyczajony do takich kazań. Ja wyszedłem bardzo z prostego założenia, że w sumie to każde kazanie powinno być tak skonstruowane, że Chrystus jest w centrum, a skoro mamy okoliczność taką jak narodzenie Chrystusa, to wydaje mi się, że każde kazanie będzie odpowiednie. Ale postaram się trzymać Bożego Narodzenia. Postaram się tego trzymać. Na samym początku chciałbym powiedzieć o tym, co było powiedziane, czytając ten fragment z Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, Słowem było Boga i Bogiem było Słowo. Jak wiemy, ten cały fragment, wiadomo, że on mówi o Jezusie, tak? O Jezusie, który został posłany w określonym celu. I szczerze mówiąc, przez wiele lat nawet jako wierzący, czy nawet też później też nauczający, kiedy głosiłem nawet, czy zwiastowałem Ewangelię, myślałem w taki sposób, że muszę ludziom zwiastować, żeby za wszelką cenę oni później jednak nie poszli do piekła. Że moją motywacją jakby było to, żeby ludzi ratować przed piekłem, żeby ich za wszelką cenę wyrwać z pewnego miejsca. I nawet powiem szczerze, nawet kiedy jeździłem z różnymi misjami młodzieżowymi, czy kiedyś jeszcze misja namiotowa, to pamiętam, że moje zwiastowanie polegało na tym, że ludzi bardziej straszyłem piekłem. Tak? Straszyłem piekłem. I że muszą się zmienić, tak? Że muszą. W ogóle zapominając o tym, dlaczego w ogóle Jezus przyszedł. Bo kiedy czytamy Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 werset, znamy go wszyscy na pamięć, albo powiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. I my skupiamy, pamiętam, że ja często skupiałem się na tej drugiej części, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, miał życie wieczne. I tego się jakby uchwyciłem, zapominając o pierwszej części tego wersetu. Że pierwsza część mówi, że Bóg tak umiłował świat. Że Bóg posłał Syna dlatego, że ukochał człowieka. To była Jego motywacja. I dzisiaj, kiedy zwiastuję Ewangelię, staram się patrzeć właśnie od tej strony, że zwiastować człowiekowi tak, jakby Bóg go ukochał od samego początku, bo tak przecież było. Kiedy widzimy, kiedy On stwarzał Adama i Ewę, może zacznijmy od Adama. Najpierw stworzył cały świat, potem stworzył Adama, powiedział, uczyjmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. I później po pewnym czasie Pan Bóg stwierdził, że niedobrze, że człowiek jest sam. I stwarza Ewę. I powiem szczerze, często na ten fragment patrzyłem trochę inaczej. Możliwe nawet, że niekoniecznie zastanawiałem się nad tym, bo jednak byłem wyuczony na szkółkach niedzielnych, tak? Jest stworzenie świata, jest Adam, zaraz Pan Bóg stwarza Ewę z jego żebra i teraz są oboje. Ale pomyślałem o tym z perspektywy właśnie tego Jana 3,16, że tak Bóg umiłował świat. Że Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, no to jak On tego człowieka stworzył? Na podobieństwo siebie, czyli podobieństwo miłości. Że człowiek był odzwierciedleniem, wręcz odbiciem tego, kim jest Pan Bóg i Jego miłości. Że tak Pan Bóg właśnie stworzył tego człowieka. Że stworzył go doskonałego, stworzył go kochającego i stworzył go w taki sposób, żeby on rzeczywiście całym sobą pokazywał też tą miłość. Tylko tutaj pojawił się problem. Pan Bóg miał pewien problem na początku. Pan Bóg też ma problemy. Że człowiek nie miał gdzie manifestować tą miłość. No bo jaki sens dawać człowiekowi miłość, jeśli on nie mógłby jej manifestować w jakikolwiek sposób. I dlatego dał mu Ewę. Nie dlatego, że będzie mu ciężko i musi ktoś z nim robić, tylko ta miłość musi się po prostu gdzieś manifestować. I kiedy patrzymy z tej perspektywy na Boże Słowo, z tej perspektywy właśnie na motywację Pana Boga, okazuje się, że motywacja cały czas jest taka sama, jak była na początku. Motywacją cały czas była miłość. Bo zobaczy, że pomimo tego, że Adam zgrzeszył z Ewą i Bóg musiał ich z ogrodu niestety wyrzucić, no to jakby plan dla człowieka, Pana Boga plan dla człowieka nadal się nie zmienił. Nadal się nie zmienił. I to jest niesamowity obraz Bożej łaski, że plan się nie zmienił. Plan jest nadal cały czas taki sam. I kiedy czytamy historię, w której to historii było? Zacheusza, tego celnika, a dokładnie przełożonego celników, kiedy Jezus poszedł do tego Zacheusza, żeby z nim siedzieć, żeby z nim rozmawiać, faryzeusze byli oburzeni, dlaczego on jada z grzesznikami i celnikami. I Jezus powiedział wtedy, że on przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Szukać i zbawić to, co zginęło. I to jest właśnie niesamowity fragment, dlatego że to pierwsze słowo, które powiedział Jezus, że On przyszedł szukać, świadczy o tym, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, nie wiem, czy kiedyś myślałeś tak o sobie, że ty tutaj siedzisz dlatego, że Jezus sam osobiście ciebie szukał. Tak? Że On ciebie szukał. Że On ciebie szukał, odnalazł i ciebie zbawił. Tak? Że to nie jest tak, że może brałeś udział w jakiejś większej ewangelizacji i razem tłumem się nawracaliście, tak było wezwanie do przodu, a może w jakikolwiek inny sposób, ale nawet jeżeli to tak było, to ty byłeś w tym miejscu, dlatego że Jezus wcześniej poświęcił pewien czas, żeby ciebie odnaleźć. I w końcu mu się to udało. I pytanie, dlaczego On to zrobił? Dlaczego postanowił szukać ciebie? Właśnie z powodu tej pierwszej motywacji, jaka była na samym początku. Motywacją była miłość. I to jest przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii to jest powrót tak naprawdę do Bożego serca. To nie jest straszenie ludzi piekłem, tym jak bardzo będzie źle, jak bardzo będą cierpieć, bo są i takie kazania. Aczkolwiek było kiedyś takie jedno kazanie w historii Jonathana Edwardsa, tak? Nie wiem, czy znacie z XVIII wieku. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. To uważam, to jest, było niesamowite kazanie. Jonathan Edwards w ogóle był specyficzną osobą, bo on chyba kazanie swoje czytał, z tego co pamiętam. Chyba nie miał zbyt takiego daru przemawiania, więc wszystko czytał. I to było takie niesamowite kazanie. Ono nawet było wydane w języku polskim, jaka osobna taka broszura. Można było ją przeczytać. I to jest chyba jedyne kazanie, które przeczytałem, gdzie rzeczywiście on tam mówi o piekle, o grzechu, o tym, o gniewie Pana Boga. I co specyficzne dla tego kazania było to, że tam było takie namaszczenie, taka moc Boża, że ludzie w trakcie kazania zaczęli drapać ściany, chwytać się słupów, drapać ławki, bo myśleli, że piekło ich wciąga. Nie? Bo myśleli, że piekło ich wciąga. I to było coś niesamowitego. Ja takiego chyba namaszczenia, żeby powiedzieć kazanie o grzesznikach w rękach rozgniewanego Boga, chyba nie mam. Ale mogę powiedzieć coś o miłości. Ale chciałbym przeczytać fragment. Ta kazanica jakaś inna jest niż u nas. No. Otwórzmy sobie pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział. Od 7 do 21. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas i Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział, jeśli nawzajem się miłujemy. Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To jest takie, ten fragment właśnie dokładnie mówi o tym, co wcześniej powiedziałem. Tylko tutaj możemy zobaczyć jedną rzecz. Apostoł Jan, jak czytacie jego listy i jego Ewangelię, on jest bardzo bezpośredni. U niego miałoby się wrażenie, że jak czyta się listy, to jest taki, że u niego jest tak wszystko białe albo czarne. Albo idziesz za Panem Bogiem na 100% i jest dobrze, albo jak decydujesz się, że za Nim nie idziesz, to zaraz ciebie pochłoną ognie piekielne. On tak stawia wszystko jakby na ostrzu noża, jakby nie daje takiej możliwości wyboru. I one są trudne, te listy apostoła Jana, bo z jednej strony on mówi cały czas o miłości, ale z drugiej strony on też mówi o tym, że jednak ważne jest to, Żeby nawet jeżeli chodzimy w tej miłości, żeby ona na każdym kroku się jednak manifestowała. I ona ma się manifestować we wszystkim, czego robimy, w wszystkim, co robimy. Nie tylko w uwielbianiu Pana Boga, nie tylko w miłowaniu brata i siostry, ale miłowania też swojego nieprzyjaciela. I to chyba wydaje mi się jest chyba najtrudniejsze. No bo jednak ktoś ostatnio, słuchałem jakiegoś nauczenia i ktoś powiedział takie fajne zdanie, dosyć mocne, ale stwierdziłem, że jednak ma bardzo dużo racji. Powiedział tak, że nie ma takiej możliwości mieć bliską, osobistą relację z Panem Bogiem i nie kochać drugiego człowieka. Że nie ma takiej możliwości mieć bliską relację z Panem Bogiem i nie kochać drugiego człowieka. I tu nagle powstaje pewna weryfikacja, bo okazuje się, że czasami są jednak osoby w naszym gronie, do których średnio podchodzimy. Do których mamy pewien dystans, do których może niekoniecznie chcemy z nimi spędzać czas, albo nam coś zrobili, wyrządzili pewną krzywdę. I to tutaj pojawia się pewien problem, dlatego że często wychodzimy z założenia, nawet pośród nas, braci i sióstr, często używamy nawet fragmentu do tego, w jaki sposób siebie napominać. Tak? Mamy pewną procedurę napominania. Tak? Biblia jest pełna procedur. Jest procedura napominania i Jezus kończy tą procedurę pewną wypowiedzią, niech ta osoba potem będzie dla ciebie jak poganin i celnik, tak? Kiedy już człowiek nie chce dalej słuchać. I tutaj przeważnie ludzie kiwają głowami, tak, niech będzie jak poganin i celnik. Tylko tutaj pojawia się pytanie, co Jezus robił z poganami i celnikami? Słucham? Je i pije z nimi, spędza z nimi czas. I okazuje się, że to jest chyba najtrudniejsze, no bo nie ma co ukrywać. Nawet pośród nas, braci i sióstr, są tacy, którzy z którymi niekoniecznie chcemy mieć nawet relacje. A może tacy, których nawet unikamy, albo omijamy dużym łukiem, albo nawet nie wejdziemy do wspólnego miejsca, gdzie spędzamy jakiś czas, dlatego że coś się tam dziwnego dzieje, są osoby, którą nie lubię, albo jest osoba, a może osoba, która dziwnie nawet pachnie. I unikam tych osób. A tutaj się okazuje, że Słowo Boże mówi, że miłość jednak zakrywa takie rzeczy. Że miłość zakrywa takie rzeczy. Okazuje się, że nie mogę powiedzieć, że w tym momencie kocham Pana Boga, a jednak nienawidzę swojego brata. Okazuje się, że jednak jedno i drugie musi ze sobą jakoś iść w parze. Że jednak Bóg tak stworzył człowieka, jednak On go stworzył z miłości. On wszystko, co najlepsze miał w sobie Bóg, dał człowiekowi na samym początku i powiedział, to jest rzeczywiście mój obraz, to jest moje podobieństwo i jego celem, jego przeznaczeniem jest to, aby teraz manifestował tą miłość dalej. Dał mu Ewę i dał im konkretne zadanie. Rozmnażajcie się i zaludniajcie ziemię. W jaki sposób? W taki, że mają manifestować tą miłość. I nawet ten fragment jest taką, wydaje mi się, dobrym argumentem dla osób, które może nawet tak na marginesie tylko, taki margines, którzy nawet może chcą się wiązać, osoba wierząca może z niewierzącą, że nie ma takiej możliwości, żeby to było wzajemne manifestowanie miłości taką, jak Bóg stworzył na początku. Nie ma po prostu takiej możliwości. Kiedy patrzę na ten fragment o Jezusie i Jego miłości, powiem szczerze, że z jednej strony, jak czytam te Ewangelie, wydają się one wszystkie takie bardzo proste. Bo jednak jakikolwiek bym cud nie wymienił Jezusa, przypuszczam, że każdy z was by był w stanie opowiedzieć, o czym ten dany cud jest, co tam jakby zaistniało. Ale są też takie fragmenty, gdzie Jezus rzuca pewne takie wyrazy, rzuca pewne zdania, powiem szczerze, nad którymi nigdy na przykład się nie zastanawiałem. Nigdy się nie zastanawiałem. I między innymi jest taki fragment, gdzie Jezus mówi coś w podobieństwie do ludzi i potem uczniowie do Niego przychodzą i mówią, dlaczego Ty mówisz do ludzi w tych podobieństwach? I Jezus jakby wyjaśnia dlaczego, ale używa na koniec pewnego zdania, że On przyszedł odsłonić rzeczy, które były ukryte od założenia świata. Przyszedł odsłonić rzeczy, które były ukryte od założenia świata. I to było, powiem tak szczerze, po wielu latach to było dla mnie jak objawienie. To było dla mnie jak objawienie. Ja nie wiem, jak wy na to patrzyliście. Może dla was to było oczywiste, ale kiedy zrozumiałem, że Jezus przyszedł odsłonić rzeczy ukryte od założenia świata, to znaczy, że one były zaplanowane na samym początku. A Jezus tylko przyszedł je odsłonić. I to jest coś niesamowitego. Dlatego, że to, w jakiej sytuacji dzisiaj jestem, to te rzeczy, które ja przechodzę, okazuje się, że Bóg już wiedział o nich na samym początku. A Jezus przyszedł, odsłonił pewne Boże plany, Boże zamysły i powiedział, na to wszystko jest odpowiedź. Że obojętnie z czym byś się nie zmagał, obojętnie jaka by nie była trudna sytuacja, okazuje się, że Jezus przyszedł i odsłonił wolę swojego Ojca i okazuje się, że w niej jest odpowiedź na wszystko. Dlatego, że wszystko było już na samym początku. Bóg od samego początku wszystko wiedział. Ja wiem, że możemy zadawać sobie teraz pytania. Skoro Bóg od początku wiedział, to dlaczego jednak nas nie ochronił przed pewnymi rzeczami? Bo wiem, że nieraz tak, takie pytania zadajemy Panu Bogu. Gdzie Ty byłeś, kiedy stało się to? Tak? Gdzie Ty byłeś, kiedy doświadczałem tego? Gdzie Ty byłeś, kiedy moja rodzina umierała? Gdzie Ty byłeś, kiedy chorowałem na to i na to? I powiem szczerze, ja sobie wielokrotnie takie pytania zadawałem. Powiem tak, ja mam 36 lat i bardzo młody jestem. Tak? Bardzo młody. Póki co nie przeżywałem kryzysu wieku średniego. Bardzo młody, ale powiem szczerze, na te 36 lat, powiem Wam szczerze, 2 lata były tylko takie, tylko 2 lata z całego 36 lat, gdzie na nic nie chorowałem. Gdzie na nic nie chorowałem. I powiem szczerze, to dla mnie było trudne, bo jestem wychowany w rodzinie wierzącej. Zawsze wiedziałem, że trzeba się modlić o uzdrowienie. Zawsze wiedziałem, że Bóg odpowiada na takie rzeczy. Znałem doskonale dzieło krzyża, a jednak gdzieś te rzeczy były. I trudno mi to było zrozumieć. Dlaczego wszystko jakby skupia się na mnie, że mam 3 siostry, żadna z nich na nic nie chorowała nigdy, tylko ja. I to był mój żal do Pana Boga przez ileś lat. Przez ileś lat. Dopóki nie zrozumiałem, że Bóg powiedział mi, nie będę opowiadał tego całego świadectwa, ale generalnie jedna historia skończyła się w taki sposób, że Bóg w końcu musiał sam do mnie przemówić. Musiał w końcu do mnie przemówić i powiedział, to, że ja Ciebie nie uzdrawiam wtedy, kiedy Ty tego chcesz, to nie zmienia tego faktu, że ja jestem Bogiem, który uzdrawia. Że to jest moja tożsamość. Że ja by nie mogę się tego wyprzeć. Że to jest moje imię, El Rafa, Bóg uzdrawia. I w związku z tym, to, że Ty tego nie dostajesz, kiedy chcesz, to nie zmienia mojej tożsamości. Ja jestem nadal taki sam. To, że Ty nie dostajesz rzeczy finansowych, materialnych wtedy, kiedy Ty tego chcesz, to nie zmienia tego faktu, że jestem Bogiem, który jest zaopatrzeniem, bo takie jest Jego imię, taka jest Jego tożsamość. I wtedy dopiero Bóg pokazał, że nie chodzi w ogóle o te dwie rzeczy, że moje życie całe było skupione na tych dwóch dziedzinach. Zabieganie o rzeczy materialne i o zdrowie, dlatego, że zawsze na coś chorowałem. Kiedy Bóg przyszedł i powiedział, że to nie zmienia w ogóle Jego tożsamości, że On nadal jest cały czas taki sam. Że ja skupiłem się na zupełnie innych rzeczach, że może chciałem dobre rzeczy, ale jednak one stały się pewnymi bałwanami w moim życiu. I okazuje się, że nawet takie rzeczy mogą być bałwanami, jak zabieganie o zdrowie, czy zabieganie o finanse. I pamiętam wtedy w tą rozmowę, Wam tylko przytoczę, tutaj niektórzy znają tą historię, ostatnio nawet opowiadałem naszym gościom. Był taki moment, gdzie Bóg zadał mi 3 pytania. Pierwsze pytanie było takie, co byś zrobił, nie, powiedział tak, gdybyś widział, że wszyscy inni są uzdrawiani, nie wiem, oglądasz w telewizji czy na konferencji, wszyscy inni są uzdrawiani, a ty nie, czy byś poszedł za mną? No i wtedy musiałem odpowiedzieć prawidłowo, powiedziałem tak, Panie Boże, oczywiście, ale nie miałem przekonania, tak? Było potem drugie pytanie, a co byś zrobił, gdybym wszystkich innych uzdrawiał, tak jak stoicie z przodu, wychodzicie na wezwanie, wszyscy są uzdrawiani, ty nie i znowu wszyscy są uzdrawiani, czy ty byś poszedł za mną? I pomyślałem sobie, no to już jest wyższy level, ale pomyślałem sobie, oczywiście Panie Boże, że poszedłbym za tobą. I potem było trzecie. A co byś zrobił, czy gdybyś poszedłby za mną, czy poszedłby za mną, gdybyś wszystkich innych uzdrawiał przez ciebie, a ty nigdy byś nie był uzdrowiony? Tak, Panie Boże, oczywiście, żebym poszedł. Już teraz rozumiem. I wtedy dopiero przeprosiłem Pana Boga za to, że zrobiłem ze zdrowia swojego bałwana. Że to było dla mnie najważniejsze. I pamiętam, że w tym moim zabieganiu o te dwie rzeczy właśnie brakowało tej miłości. Że ja wychodziłem z tego założenia, że skoro Bóg sprawił, że pojawiłem się na tym świecie, to znaczy, że teraz On musi robić wszystko, stawać na głowie i zaspokajać moje potrzeby. Że zapomniałem zupełnie o tym, że Bóg jednak poświęcił pewien czas kiedyś, żeby jednak mnie odnaleźć. I On to zrobił tylko i wyłącznie dlatego, że mnie kocha. I to, czego On oczekuje, to nie tego, żebym ja teraz Go zamodlił, zaprosił po prostu o te wszystkie rzeczy, tylko On oczekuje tego, abyśmy razem, nawzajem sobie manifestowali tą miłość. Że to jest Jego cel. Manifestowanie nieustannej miłości. I teraz ja mam pytanie do ciebie, do każdego z nas, do mnie. Czy możesz powiedzieć o swoim życiu, że obojętnie cokolwiek byś nie robił, czegokolwiek byś nie dotknął, to możesz powiedzieć, że manifestujesz Bożą miłość? Czy to, co wypowiadasz, to, co wychodzi z twoich ust, możesz powiedzieć, że to jest manifestacja Bożej miłości, tego, co Bóg zamyślił od samego początku, nie dla człowieka ogólnie mówiąc, tylko dla ciebie indywidualnie. Czy możesz powiedzieć, że to, co wypowiadasz, jest Bożą manifestacją? Bo jeżeli to jest Bożą manifestacją, to to zawsze będzie przynosiło życie. I to jest to, o czym ja właśnie zapomniałem, zabiegając o te rzeczy, że ja wypowiadałem prawidłowe rzeczy. Mówiłem zawsze w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? Gromie, przeklinam, wszystko robiłem. Wszystkie metody stosowałem. Mówię wam, przeczytałem chyba wszystko, co jest możliwe w języku polskim dotyczące uzdrowienia. Kasety wideo sięgające do lat 70. Wszystko chyba obejrzałem i powiem wam szczerze, nic nie podziałało. Nic nie podziałało, dlatego że moją motywacją było zupełnie coś innego. Dopiero kiedy przyszła właściwa motywacja, czyli kiedy przyszło to objawienie, że Bóg stworzył mnie dlatego, że umiłował mnie, dlatego, że mnie zaplanował i dał swojego Syna po to, żeby On zszedł i mnie odnalazł. To jest dla mnie niesamowita wiadomość, że Jezus zszedł i mnie odnalazł. Nie wiem, czy tak myślałeś kiedyś o sobie, że już specjalnie poświęcił określony czas, żeby Ciebie znaleźć. I to, że Ty tutaj siedzisz, to dlatego, że Bóg postanowił kiedyś, pewnego dnia, zamanifestować swoją miłość i mówi, ja muszę mieć, powiem brzydko, obiekty manifestacji tej miłości. I każdy z nas jest właśnie taką osobą, która doświadczyła tej manifestacji i każdy z nas ma możliwość manifestować tę miłość. I kiedy czytamy... Oj, zgubiłem. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To jest taki trudny fragment, dlatego że on mówi oczywiście o Adamie, który upadł, ale mówi też o Jezusie, który przyszedł i po to, żeby jakby tą całą sytuację odwrócić. Tylko że nie wiem, czy kiedyś myśleliście w taki sposób o sobie. Nie wiem, jak ty dzisiaj, kiedy tutaj siedzisz, jak myślisz o sobie. Czy myślisz w takich kategoriach, że Bóg ma jakiś plan dla twojego życia? Bo jeżeli twierdzisz, że Bóg nie ma dla ciebie nic przygotowane, jeżeli twierdzisz, że jesteś tylko po to, żeby egzystować, powiedzmy, jako wierzący, no to jest tak, jakbyś powiedział, że Jezus jednak nadaremno umarł, bo jednak ty go nie potrzebujesz. A to, że Bóg ciebie stworzył, to, że Bóg rzeczywiście zamanifestował swoją miłość przez to, że posłał swojego Syna, to jednak sprawiło to, że On ma dla ciebie coś określonego. Nie wiem, czy tak myślałeś kiedyś, że Bóg ma coś określonego dla ciebie, tylko i wyłącznie dla ciebie. Że to nie jest coś, co może zrobić ktoś inny, tylko i wyłącznie ty sam jesteś w stanie te rzeczy zrobić. Dlatego, że na każdego z nas Bóg patrzy naprawdę indywidualnie. Indywidualnie, na każdego z nas. I kiedy patrzę na taki fragment, gdzie widzę, że Adama, który posłuchał Ewy. Ewo. Moja żona. Zrobiła taki numer. I przez to my dzisiaj ponosimy konsekwencje jakby dzisiaj. Ale ciekawe jest to, że my część konsekwencji jakby przyjęliśmy jako coś naturalnego, ale wcale nie jest powiedziane, że my musimy to dźwigać. Pewne rzeczy przyjęliśmy za normę, że po prostu muszą być. Tak? Nie wiem, bóle porodowe, tak? Mogłoby się wydawać, logiczne, muszą być. Ale one pojawiły się dopiero po tym, jak pojawił się grzech na świecie. Jednak są świadectwa, gdzie ludzie modlą się o to, żeby tego nie było i jednak tego nie ma. I my jakby przyjęliśmy pewne rzeczy za normę, kiedy czytamy Pismo Święte, do tego czasu jednak grzechu te rzeczy jednak nie były normą. Nie były normą. My je przyjęliśmy za normę. Dlatego, że wszyscy tak robią, dlatego, że wszyscy tak postępują. A jednak my jesteśmy powołani do zupełnie innych rzeczy. Bo jednak kiedy Bóg stworzył Adama, powiedział, dobrze, jesteś sam, samotny, daję ci kobietę i od razu, kiedy czytacie Pismo Święte, to nie czytacie tam, że stwarza kobietę, wyciąga ją z żebra Adama, tworzy ją i mówi, dobrze, ty będziesz nazywała się Ewa i pamiętaj, że jak będziesz rodziła, to będziesz rodziła w bólach. To jest twoje przeznaczenie, rodzić w bólach. To jest twoje przeznaczenie, cierpieć co miesiąc. To jest moje powołanie dla Twojego życia. Kiedy ja czytam fragment o stworzeniu Adama i Ewy, ja tego nie widzę. Ja widzę, że to pojawia się dopiero po zgrzeszeniu. Czyli są pewne rzeczy, które my przyjęliśmy za normę, kiedy okazuje się, że możemy tego uniknąć. Tylko my robimy tak, dlatego że cały świat tak robi. A jednak tutaj okazuje się, że miłość w tym fragmencie, który na początku czytałem z Jana, okazuje się, że w miłości nie ma bojaźni. Że jednak miłość powoduje to, doskonała miłość, że my nie żyjemy w strachu. Że my nie musimy żyć w strachu przed tym, że my zgrzeszymy, dlatego że my jesteśmy usprawiedliwieni. My nie musimy żyć w strachu przed tym, że znowu coś popełnimy, dlatego że jeśli mamy tą miłość, którą rzeczywiście jest od Pana Boga i my ją manifestujemy, to nie musimy się takimi rzeczami przejmować. Że nawet jak tobie coś się zdarzy, to ty nawet tego nie zauważysz, a jednak jesteś usprawiedliwiony. Dlaczego? Dlatego, że ty nie żyjesz w strachu. Bo doskonała miłość usuwa strach. Doskonała miłość usuwa bojaźń. I to jest to, czego my dzisiaj potrzebujemy. Przestać żyć w takim strachu. I to jest taki troszeczkę, jakby to można powiedzieć, wskaźnik tego, na ile chodzimy w Bożej miłości. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile chodzisz w strachu, ilu rzeczy się boisz na co dzień, które ty robisz. Ilu rzeczy się boisz? Bo jeżeli na każdym kroku boisz się o coś, nie wiem, że pieniędzy nie będzie, albo że zjadłeś coś niezdrowego, albo że przeczytałeś skład tego, co ty spożywasz i nagle pojawia się strach. Jeny, sama chemia. Same E. Same E. Jeżeli chodzisz w takim strachu, no to od razu pokazuje, że nie jesteś w stanie jakby przyjąć tej doskonałej Bożej miłości, że nie przyjąłeś jej. Nie przyjąłeś tej doskonałej twojej nowej tożsamości. Twoja nowa tożsamość mówi to, że ty nie musisz takich rzeczy się bać. Twoja nowa tożsamość mówi o tym, że skoro ty jesteś na obraz i podobieństwo Pana Boga, no to nie jest na obraz i podobieństwo Pana Boga plus strach. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego działania w Biblii. Jest wręcz odwrotnie. Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Adam może zgrzeszył, ale przyszedł Jezus przywrócić to, co było na samym początku. I nie wiem, czy ty jesteś tego świadoma, ale od momentu, kiedy ty uwierzyłeś, oddałeś swoje życie Jezusowi, ty możesz, czy powinieneś żyć tak, jakby żył w raju. Bez bojaźni. W nieustannej relacji z Panem Bogiem. W nieustannej manifestacji miłości nie tylko z Panem Bogiem, ale z drugim człowiekiem. I to jest twoje przeznaczenie. Ja wiem, że dzisiaj chodzisz po Wrocławiu, widzisz różne rzeczy, ale wierz mi, chodzisz w raju. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, jeżeli manifestujesz tą Bożą miłość, oddałeś Mu swoje życie, to znaczy, że wracasz do raju. Chodzisz w tym miejscu. A to, czy to będzie widoczne, to tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Czy ty chodzisz w bojaźni, w sensie w strachu? Nie mówię o bojaźni Bożej, mówię o strachu. Czy chodzisz w strachu, czy chodzisz i manifestujesz Bożą miłość? Czy każdego człowieka, którego spotykasz, jesteś w stanie mu w jakikolwiek sposób pokazać Pana Boga? Wydaje mi się, że mamy wystarczająco takich narzędzi i możliwości. Zwłaszcza z językiem. Mamy taki fragment z... To był nieplanowany fragment. Z trzeciej Mojżeszowej, ale nie powiem, który rozdział. Jest taki moment, gdzie jest namaszczenie arcykapłana. Zabijają baranka i tą krwią pomazują płatek prawego ucha, kciuk prawej dłoni i duży palec prawej nogi. I potem kawałek dalej jest kolejny fragment, gdzie jeszcze jest namaszczenie oliwą. I powiem szczerze, że kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, dlaczego akurat te trzy części Bóg kazał jakby namaścić, a nie inne. Dlaczego na przykład nie usta? Dlaczego nie usta? Dlaczego nie jakaś inna część ciała? Dopiero później zobaczyłem, że te trzy rzeczy, czyli jak ucho, czyli słuch, jak ręka, czyli to, czego dotykamy, czego chwytamy się, to, co robimy, czy noga, czyli w miejsca, w które wchodzimy, to jednak jakby powoduje, czy dyktuje tak naprawdę to, co będzie wychodziło z naszych ust. Że to, co przyjmujemy tędy, to, co robimy, to jak, w jaki sposób działamy, w miejsca, w które chodzimy, powoduje, czy wytwarza jednak rzeczy, które będą wychodziły z naszych ust. Dlatego te trzy rzeczy zostały poświęcone, bo one sprawiały, czy powodowały to, co będzie wychodziło z twoich i moich ust. I teraz pytanie, co ty przyjmujesz swoim słuchem? Jakich rzeczy słuchasz? Jakie rzeczy, jakimi rzeczami na co dzień się wykonujesz? W jakie miejsca chodzisz? Czy możesz powiedzieć, że te rzeczy są jakby oddane czy poświęcone Panu Bogu? Bo jeżeli te trzy dziedziny twojego życia będą Jemu oddane, to każde słowo, które będzie z ciebie wychodziło, będzie słowem, które rzeczywiście manifestuje Bożą miłość. Dlatego musimy też pilnować tego, co my przyjmujemy do swojego życia. Słuchać tego, zwracać uwagę na to, co my słuchamy. Zwracać uwagę na to, co robimy, czego dotykamy, w jakie miejsca w ogóle chodzisz. Dlatego, że to będzie powodowało rzeczywiście wszystkie słowa, które będą z ciebie wychodziły. A to, jakie to będą słowa, to już więcej nie będziesz musiał się zastanawiać nad tym, czy one będą budujące, czy zachęcające, czy jakiekolwiek inne. Bo jeżeli cały wcześniej byłeś poświęcony Panu Bogu, wszystko to, co robisz, to zawsze z ciebie będzie wychodziło nic innego, jak manifestacja Bożej miłości. I chciałbym, abyśmy, kiedy będziemy się zaraz modlić, to żebyśmy pomodlili się o to, abyśmy, może nie, może podziękujmy Panu Bogu, może od tej strony. Ja wychodzę z założenia, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, to podjął kiedyś pewną decyzję, opuścił za Panem Bogiem, żeby manifestować Jego miłość. To chciałbym, żebyśmy podziękowali Panu Bogu, nawet nie prosili, ale podziękowali za to, że my mamy tą możliwość manifestować Jego miłość. Dlatego, że możliwości tej miłości, manifestacji tej miłości mamy na każdym kroku. Nawet teraz, jak zaraz zakończy się to spotkanie, pójdziemy do kawiarenki, tam mamy możliwość manifestowania tej miłości. Jak wejdziesz tam, to zwróć uwagę, na kogo patrzysz. Czy to są osoby, z którymi dobrze ci się spędza czas i od razu tam pójdziesz, czy może nagle zobaczysz osoby, które niekoniecznie lubisz, niekoniecznie lubiłeś z nimi spędzać czas, ale teraz tobie pochodzi po głowie właśnie to słowo, manifestacja Bożej miłości. Czy może jednak dzisiaj nie zrobić inaczej i nagle się okaże, że nie ma żadnego problemu. Bo jednak miłość wszystko zakrywa. Bo jednak z Listu do Koryntian, 13 rozdział, fragment o miłości, to chyba dla mnie najtrudniejsze właśnie jest to, że miłość wszystko zakrywa. I znowu zaczynać od początku. Po prostu miłość zakrywa, zapominam i jeszcze raz. Jeżeli masz takie osoby i nawet jeżeli, ośmielę się powiedzieć, nawet jeżeli tutaj siedzą i pójdziecie razem do kawiarenki, to może jednak to zakryć. Może jednak to zakryć. I nie mówię na czas dzisiejszy, w sensie, bo dzisiaj jest jakieś święto, tylko po prostu zakryć i zapomnieć. Zakryć i zapomnieć. Obojętnie, co to by nie było. I to właśnie nazywa się manifestacja Bożej miłości. Że zakrywasz, zapominasz i puszczasz w niepamięć. I tego w ogóle nie ma. I chciałbym, żebyśmy podziękowali Panu Bogu właśnie za tą możliwość. Amen? Powstańmy. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za to, że my dzisiaj możemy być w miejscu, gdzie doświadczamy, Panie Boże, Twojej miłości. Gdzie Ty ją manifestujesz, Panie Boże, my to odbieramy, ale że my dzisiaj możemy być w miejscu, gdzie my też ją manifestujemy, Panie Boże, w stosunku do drugiego, Panie Boże, człowieka. I dziękujemy Ci za to, że to jest Twoje pierwsze powołanie, Panie Boże, dla nas, aby manifestować tą miłość najpierw z Tobą, potem, Panie Boże, z drugim człowiekiem. I dziękujemy Ci za to, że mamy te nieograniczone, Panie Boże, możliwości. Że możemy wchodzić w miejsca, do których może wcześniej byśmy nie weszli i możemy w ramach, Panie Boże, tej miłości zakrywać, Panie Boże, wszystkie rzeczy, zaczynać jeszcze raz od początku, tak samo jak Ty, Panie Boże, z nami zaczynałeś. To, że my tutaj, Panie Boże, siedzimy, to dlatego, że Ty kiedyś zakryłeś te wszystkie rzeczy. I powiedziałaś, ja Ciebie przywracam do godności takiej, jaka była zupełnie na początku. Ja Ciebie przywracam do godności mojego syna, do godności mojej córki i zaczynamy zupełnie od początku. Dlatego, Panie Boże, dziękujemy Ci, że my dzisiaj jesteśmy owocem Twojej, Panie Boże, manifestacji. I modlę się, Panie Boże, o to, abyśmy zawsze tą miłość manifestowali, dokądkolwiek byśmy nie poszli. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.